Lekcja 12. 22 marca. Miłość i sprawiedliwość, dwa największe przykazania. Sobota po południu, 15 marca. Tekst pamięciowy. Jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Pierwszy list Jana 4:20. Choć wiemy, że Bóg ostatecznie wszystko naprawi, to jednak dla nas, chrześcijan, ważne jest to, co robimy tu i teraz. Choć istnieje wiele przejawów niesprawiedliwości i zła, których Bóg nie usunie aż do końca w związku z zasadami wielkiego boju, nie znaczy to, że Bóg nie może się nami posłużyć, by w miarę możliwości nieść ulgę ofiarom cierpienia i zła, z którymi się stykamy. Jako chrześcijanie mamy obowiązek pełnić tego rodzaju służbę. Jak zauważyliśmy, miłość i sprawiedliwość idą ze sobą w parze, są nierozłączne. Bóg miłuje sprawiedliwość. Tak więc, jeśli miłujemy Boga, będziemy także miłować sprawiedliwość. Podobnie, jeśli miłujemy Boga, będziemy miłować bliźnich. Częścią miłości bliźniego jest troska o jego dobro. Gdy inni ludzie cierpią z powodu niedostatku, ucisku i wszelkich form niesprawiedliwości, powinniśmy okazać im pomoc. Gdy nasi bliźni są uciskani, nie powinniśmy obojętnie odwracać od nich oczu. Musimy zadać sobie pytanie, co możemy zrobić, indywidualnie i jako Kościół, by rozprzestrzeniać Bożą miłość i sprawiedliwość, przedstawiając w ten sposób cierpiącej ludzkości doskonały charakter sprawiedliwości i miłości naszego Pana. Niedziela, 16 marca. Dwa największe przykazania. Zanim zaczniemy się zastanawiać, co możemy czynić indywidualnie i zbiorowo, by szerzyć Bożą miłość i sprawiedliwość w świecie, powinniśmy zwrócić uwagę na to, co Bóg nam przykazał. Jak Jezus odpowiedział na pytanie uczonego w prawie. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 22:34-40. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zgromadzili się wokół niego, a jeden z nich, znawca zakonu, wystawiając go na próbę, zapytał: Nauczycielu, które przykazanie jest największe? A on mu powiedział: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. A drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Według samego Jezusa największe i pierwsze przykazanie jest następujące, będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. Ewangelia Mateusza 22:37. Następnie Jezus dodaje, a drugie podobne temu, będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Ewangelia Mateusza 22:39. Jednak te przykazania to nie wszystko. Jezus uczy dalej, na tych dwóch przykazaniach opiera się cały zakon i prorocy. Ewangelia Mateusza 22:40. Te przykazania zostały zacytowane przez Jezusa ze Starego Testamentu. Jak odpowiedź Jezusa na pytania zadane przez bogatego młodzieńca wiążą się z odpowiedzią na pytanie zadane w 22 rozdziale Ewangelii Mateusza przez uczonego w prawie. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 19:16-23. I oto ktoś przystąpił do niego i rzekł: Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby osiągnąć żywot wieczny? A on mu odrzekł: Czemu pytasz mnie o to, co dobre? Jeden jest tylko dobry, Bóg. A jeśli chcesz wejść do żywota, przestrzegaj przykazań. Mówi mu: Których? A Jezus rzekł: Tych, nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, czci ojca i matkę, i miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Mówi mu młodzieniec: Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej, czegóż mi jeszcze nie dostaje? Rzekł mu Jezus: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj, co posiadasz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, potem przyjdź i naśladuj mnie. A gdy młodzieniec usłyszał to słowo, odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności. Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. Jaka scena biblijna została opisana w tych wersetach? Dlaczego Jezus w ten sposób odpowiedział na pytanie młodego człowieka? Czego uczy nas to spotkanie bez względu na naszą pozycję społeczną i nasz status materialny? Chrystus postawił tylko takie warunki, które miały pomóc młodemu dostojnikowi udoskonalić chrześcijański charakter. Były to słowa mądrości, choć mogły się wydawać surowe i rygorystyczne. W ich przyjęciu i posłuszeństwie wobec nich znajdowała się jedyna nadzieja zbawienia przywódcy. Jego wybitna pozycja oraz majątek wywierały subtelny wpływ na rozwój złych cech charakteru. Nadal pielęgnowane wyparłyby Boga z jego serca. Odejście od Boga osłabiało jego siły moralne i skuteczność, ponieważ pielęgnowanie spraw tego świata, bez względu na ich beztroski lub obojętny charakter, sprawia, że mogą one całkowicie nas pochłonąć. Choć nie wszyscy zostaniemy wezwani, by sprzedać wszystko, co posiadamy, Jakub bogaty młodzieniec, co musisz porzucić, by nie doprowadziło cię to do wiecznej ruiny? Poniedziałek, 17 marca. Dwa najgorsze grzechy. Według Jezusa dwa największe przykazania to przykazanie miłowania Boga ponad wszystko i przykazanie miłowania bliźniego jak samego siebie. Wypełnianie tych przykazań obejmuje ponoszenie ofiar, które wyraźnie świadczą o miłowaniu innych, czyli o tym, co jest sensem naśladowania Jezusa. Jeśli dwa najważniejsze przykazania to nakazy miłowania Boga i bliźnich, czym są dwa najgorsze grzechy? Co wersety te mówią o grzechu często piętnowanym w Piśmie Świętym? Przeczytaj. Księga Psalmów 135, 13-19. Panie, imię Twoje trwa na wieki, Panie, pamięć Twoja po wszystkie pokolenia. Albowiem Pan sądzić będzie lud swój, a nad sługami swymi zlituje się. Bożki pogan są ze srebra i złota, są dziełem rąk ludzkich. Mają usta, a nie mówią, mają oczy, a nie widzą. Mają uszy, a nie słyszą, nie ma też tchnienia w ich ustach. Niech będą podobni do nich twórcy ich, wszyscy, którzy im ufają. Dom Izraela, błogosław Pana, domu Aarona, błogosław Pana. Stary Testament raz po raz podkreśla znaczenie miłowania Boga ponad wszystko. Wiąże się to ściśle z rażącym grzechem bałwochwalstwa, które jest przeciwieństwem miłowania Boga. Co potępia Bóg według proroka Zachariasza? Jak to i grzech bałwochwalstwa wiążą się z dwoma najważniejszymi przykazaniami? Przeczytaj Księga Zachariasza 7, 9-12. Tak mówi Pan zastępów, wydawajcie sprawiedliwe wyroki i świadczcie sobie nawzajem miłość i miłosierdzie. Nie uciskajcie wdów i sierot, przychodniów i ubogich, i nie zamyślajcie w swych sercach nic złego jedni przeciwko drugim. Lecz oni nie chcieli usłuchać, odwrócili się do mnie plecami i zatkali uszy, aby nie słyszeć. Zatwardzili swoje serca jak diament, aby nie musieć słuchać zakonu i słów, które Pan zastępów posyłał do nich przez swego ducha za pośrednictwem dawnych proroków. Dlatego Pan zastępów wybuchnął wielkim gniewem. Bóg odnosi się z gniewem miłości nie tylko do bałwochwalstwa, ale także do krzywdzenia bliźnich, zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo. Bóg wyraża gniew z powodu niesprawiedliwości, gdyż jest Bogiem miłości. Dwa najgorsze grzechy akcentowane w Starym Testamencie to grzechy przeciwko dwóm najważniejszym przykazaniom, przykazaniu miłowania Boga i przykazaniu miłowania bliźniego. Dwa najgorsze grzechy to grzechy przeciwko miłości. Krótko mówiąc, nie jesteś w stanie zachowywać przykazań, jeśli nie miłujesz Boga i nie miłujesz bliźnich. W 1 list Jana 4, 20-21 czytamy, jeśli kto mówi, miłuje Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. A to przykazanie mamy od Niego, aby ten, kto miłuje Boga, miłował i brata swego. Jak możesz wyjaśnić to, że miłowanie Boga nie może zostać oddzielone od miłowania bliźnich? Jak rozumiesz nierozerwalne powiązanie między jednym i drugim? Wtorek, 18 marca. Bóg miłuje sprawiedliwość. Pismo Święte uczy, że Bóg miłuje sprawiedliwość i nienawidzi zła. Zobacz na przykład Księga Psalmów 33, 5. On miłuje sprawiedliwość i prawo, pełna jest ziemia łaski Pana. Księga Izajasza 61, 8. Bo ja, Pan, który miłuje prawo i nienawidzę zbrodniczego łupiestwa, dam im słuszną nagrodę i zawrę z nimi wieczne przymierze. A więc głęboko martwi się niesprawiedliwością, która wywołuje jego słuszny gniew w obronie tych, którzy padają ofiarą niesprawiedliwości. Zarówno w Starym Testamencie, jak i w Nowym Testamencie Bóg wyraża silnie emocjonalną postawę na rzecz poniżanych i uciskanych, a także sprawiedliwy gniew przeciwko wszelkiego rodzaju wyzyskiwaczom i ciemiężcom. Jak psalm ten wyraża troskę Boga o sprawiedliwość w świecie? Co to może oznaczać dla nas? Przeczytaj Księga Psalmów 82, 1-8. Psalm Asafowy. Bóg wstaje w zgromadzeniu Bożym, pośród bogów sprawuje sąd. Jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie i stawać po stronie bezbożnych? Sela. Bierzcie w obronę biedaka i sierotę, ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość. Ratujcie biedaka i nędzarza, wyrwijcie go z ręki bezbożnych. Lecz oni nic nie wiedzą i nic nie pojmują, w ciemności postępują, chwieją się wszystkie posady ziemi. Rzekłem, wyście bogami i wy wszyscy jesteście synami Najwyższego, lecz jak ludzie pomrzecie i upadniecie jak każdy książę. Powstań, Boże, osądź ziemię. Ty bowiem jesteś dziedzicznym Panem wszystkich narodów. Jak zauważa wielu biblistów, psalm ten potępia zarówno ziemskich władców odpowiedzialnych za niesprawiedliwość w społeczeństwie, jak również nawiązuje do osądzenia przez Boga nadziemskich mocy bogów stojących za ziemskimi sędziami i władcami, co jest oczywistym nawiązaniem do sił demonicznych. Zwłaszcza do wszelkiego rodzaju przywódców kierowane jest pytanie, jak długo sądzić będziecie niesprawiedliwie i stawać po stronie bezbożnych? Księga Psalmów 82, 2. Dalej Bóg mówi do nich, bierzcie w obronę biedaka i sierotę, ubogiemu i potrzebującemu wymierzajcie sprawiedliwość. Ratujcie biedaka i nędzarza, wyrwijcie go z ręki bezbożnych. Księga Psalmów 82, 3-4. W tych wersetach i w wielu innych prorocy starotestamentowi wołają o sprawiedliwość. Nie jest to drugorzędna kwestia w Piśmie Świętym, ale zasadniczy element przesłania proroków w całym Starym Testamencie, a także ważna część nauczania Jezusa. Nie jest tajemnicą, czego Bóg pragnie i wymaga od tych, którzy twierdzą, że Go miłują i są Mu posłuszni. Bardzo wyraźnie oświadczył w Księga Micheasza 6, 8 i podobnych wersetach, oznajmiono Ci, człowiecze, co jest dobre i czego Pan żąda od Ciebie, tylko, abyś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. To wezwanie rozlega się echem w Piśmie Świętym. Jezus powiedział, potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Ewangelia Jana 13, 35. Porównaj pierwszy list Jana 4, 8-16. Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym objawiła się miłość Boga do nas, iż Syna swego jednorodzonego posłał Bóg na świat, abyśmy przezeń żyli. Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze. Umiłowani, jeżeli Bóg nas tak umiłował, i myśmy powinni nawzajem się miłować. Boga nikt nigdy nie widział, jeżeli nawzajem się miłujemy, Bóg mieszka w nas i miłość Jego doszła w nas do doskonałości. Potem poznajemy, że w Nim mieszkamy, a On w nas, że z Ducha swojego nam udzielił. A my widzieliśmy i świadczymy, iż Ojciec posłał Syna jako Zbawiciela świata. Kto tedy wyzna, iż Jezus jest Synem Bożym, w tym mieszka Bóg, a On w Bogu. A myśmy poznali i uwierzyli w miłość, którą Bóg ma do nas. Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Jakie byłyby nasze rodziny i zbory, gdybyśmy stosowali się do Księga Micheasza 6, 8 i świadomie praktykowali w słowach i czynach to, co Bóg nam nakazuje? Jak możesz pełniej stosować zasady wyrażone w tym wersecie, niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdujesz? Środa, 19 marca. Powołani do ustanawiania sprawiedliwości. Prorocy biblijni stale podkreślali Boże wezwanie do urzeczywistniania sprawiedliwości między ludźmi. Raz po raz Pismo Święte porusza kwestię niesprawiedliwości i ucisku. Wołanie o Boży sąd jest wołaniem do Boga o ustanowienie sprawiedliwości. Prorok Izajasz nie przemilczał niesprawiedliwości dziejącej się w Izraelu w jego czasach. Jego słowa i wołanie o sprawiedliwość powinny wyraźnie rozbrzmiewać w naszych uszach także dzisiaj. Uczcie się dobrze czynić, przestrzegajcie prawa, brońcie pokrzywdzonego, wymierzajcie sprawiedliwość sierocie, wstawiajcie się za wdową. Księga Izajasza 1:17. Głosił on biada tym, którzy ustanawiają niesprawiedliwe ustawy. Księga Izajasza 10:1 i pozbawiają sprawiedliwości ubogich. Księga Izajasza 10:2. Ostrzegał ich, a cóż uczynicie w dniu nawiedzenia i burzy, która z daleka nadejdzie? Do kogo będziecie się uciekali po pomoc i gdzie pozostawicie swoje bogactwo? Księga Izajasza 10:3. Prorok Jeremiasz głosi podobne przesłanie Boga, biada temu, który buduje swój dom na niesprawiedliwości, a górne komnaty na bezprawiu, swojemu bliźniemu każe za darmo pracować i nie daje mu jego zapłaty. Twój ojciec przecież też jadł i pił, lecz stosował również prawo i sprawiedliwość i wtedy dobrze mu się powodziło. Sądził sprawę ubogiego i biednego. I wtedy było dobrze. Czy nie na tym polega to, że się mnie zna? Księga Jeremiasza 22:13-15-16. Czego Jezus uczy w tych wersetach o tym, co jest najważniejsze? Co Jezus ma na myśli, mówiąc o tym, co ważniejsze? Przeczytaj Ewangelia Mateusza 23:23-30. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ślepi przewodnicy. Przecedzacie komara, a połykacie wielbłąda. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że oczyszczacie z zewnątrz kielich i mizę. Wewnątrz zaś są one pełne łupiestwa i pożądliwości. Ślepy faryzeuszu. Oczyść wpierw wnętrze kielicha, aby i to, co jest zewnątrz niego, stało się czyste. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że podobni jesteście do grobów pobielanych, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale wewnątrz są pełne trupich kości i wszelakiej nieczystości. Tak i wy na zewnątrz wydajecie się ludziom sprawiedliwi, wewnątrz zaś jesteście pełni obłudy i bezprawia. Biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że budujecie grobowce prorokom i zdobicie nagrobki sprawiedliwych i mówicie, gdybyśmy żyli za dni ojców naszych, nie bylibyśmy ich wspólnikami w przelaniu krwi proroków. Nie powinniśmy sądzić, że niesprawiedliwością przejmowali się tylko starotestamentowi prorocy. W nauczaniu Jezusa widzimy wyraźnie, że zabiegał on gorliwie o sprawiedliwe traktowanie bliźnich. Jezus otwarcie potępiał niesprawiedliwość, biada wam, uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że dajecie dziesięcinę z mięty i z kopru, i z kminku, a zaniedbaliście tego, co ważniejsze w zakonie, sprawiedliwości, miłosierdzia i wierności. Te rzeczy należało czynić, a tamtych nie zaniedbywać. Ewangelia Mateusza 23:23. W paralelnym wersecie z Ewangelii Łukasza Jezus mówi, że ludzie ci pomijali prawo i miłość Boga. Co dzisiaj byłoby w twoim przypadku tym, co jest ważniejsze od dziesięciny z mięty, kopru i kminku? Czwartek, 20 marca. Kto jest bliźnim moim? W Ewangelii Łukasza zaraz po tym, jak Jezus wymienia dwa najważniejsze przykazania dotyczące miłowania Boga i miłowania bliźniego, uczony w prawie, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa, a kto jest bliźnim moim? W odpowiedzi na to Jezus opowiedział przypowieść o dobrym Samarytaninie, która dzisiaj wydaje się nam zupełnie zrozumiała, ale dla słuchaczy Jezusa musiała być wstrząsająca. Przeczytaj przypowieść o dobrym Samarytaninie w Ewangelii Łukasza 10:25-37. Co ten fragment Ewangelii mówi nam w świetle wołania proroków o miłosierdzie i sprawiedliwość oraz w kontekście wszelkich rodzajów niesprawiedliwości, jakie różne grupy ludzi wyrządziły innym osobom w całej historii. Ewangelia Łukasza 10:25-37. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? On zaś rzekł do niego: Co napisano w zakonie? Jak czytasz? A ten, odpowiadając, rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej, a bliźniego swego, jak siebie samego. Rzekł mu więc: Dobrze odpowiedziałeś, czyń to, a będziesz żył. On zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: A kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydle, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: Opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. Który z tych 3, zdaniem twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: Ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: Idź, i ty czyń podobnie. Jezus nie tylko mówił o sprawiedliwości, ale przyszedł, by ją zaprowadzić. On jest i pozostanie spełnieniem proroczego wołania i tęsknoty za sprawiedliwością. Zobacz Ewangelia Łukasza 4:16-21. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował, i wszedł według zwyczaju swego w dzień sabatu do synagogi, i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, albym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, albym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok Pana. I zamknąwszy księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. Zaczął tedy mówić do nich: Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. W świetle księga Izajasza 61:1-2. Duch Wszechmocnego, Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, albym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym ogłosił rok łaski Pana i dzień pomsty naszego Boga, albym pocieszył wszystkich zasmuconych. On jest pragnieniem narodów, w tym zwłaszcza tych uznających swoją potrzebę wyzwolenia. W przeciwieństwie do swojego wroga, który przywłaszczył sobie władzę i usiłował odebrać tron Bogu, Jezus uniżył się i pozostając nieskażonym przez grzech utożsamił się z tymi, którzy cierpią z powodu grzechu, niesprawiedliwości i ucisku. Pokonał swojego wroga, poświęcając siebie z miłości, aby przywrócić sprawiedliwość jako ten, który jest sprawiedliwy i usprawiedliwia wszystkich, którzy wierzą w Niego. Czy możemy twierdzić, że żyjemy zgodnie z prawem, które Chrystus wywyższył przez swoją śmierć, jeśli nie troszczymy się o coś, co Chrystus nazywa tym, co ważniejsze w prawie? Księga Psalmów 9:9-10 czytamy: Sądzić będzie świat sprawiedliwie, bezstronnie osądzać ludy. Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, schronieniem w czasie niedoli. Księga Psalmów 146:7-9 dodaje, iż Bóg wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów. Pan otwiera oczy ślepych, Pan podnosi zgnębionych, Pan kocha sprawiedliwych. Pan strzeże przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca. Słowo Boże, najwyraźniej, jak to tylko jest możliwe, wskazuje nam, jak powinniśmy służyć potrzebującym i cierpiącym. Czego możemy się nauczyć z życia i służby Jezusa o pomaganiu potrzebującym? Choć sami nie potrafimy czynić cudów, Dlaczego zwykła pomoc wydaje się wielu cierpiącym ludziom prawdziwym cudem? Piątek, 21 marca. Do dalszego studium. Szpiedzy nie odważyli się odpowiedzieć Chrystusowi w obecności tłumu z obawy, aby nie wplątać się w jakieś trudności. Wiedzieli, że powiedział prawdę. Sami raczej pozwoliliby człowiekowi cierpieć, niż pogwałciliby tradycję. Uwolniliby natomiast zwierzę z powodu straty, jakiej doznałby jego właściciel, gdyby tego zaniedbali. W ten sposób większą pomoc okazaliby niememu zwierzęciu niż człowiekowi, który został uczyniony na obraz Boży. Oto przykład pokazujący, jak działają wszystkie fałszywe religie. Biorą one początek w ludzkiej chęci wywyższenia się ponad Boga, a w rezultacie degradują człowieka poniżej poziomu bydlęcia. Każda religia, która zwalcza suwerenność Boga, ograbia człowieka z chwały, którą otrzymał przy stworzeniu, a która ma być mu przywrócona w Chrystusie. Każda fałszywa religia naucza swych wyznawców, aby nie dbali o ludzkie potrzeby, cierpienia i prawa. Ewangelia natomiast wysoko ceni wartość ludzkości jako odkupionej przez krew Chrystusa i uczy tkliwego szacunku dla potrzeb i niedoli człowieka. Pan mówi, męża droższym uczyni nad szczere złoto, a człowieka nad złoto z Ofir. Księga Izajasza 13, 12 Biblia Gdańska. Gdy Jezus zwrócił się do faryzeuszy z pytaniem, co jest zgodne z prawem, czynić w sabat dobro, czy zło, ratować życie czy zabić, odniósł się do ich złych zamiarów. Zaślepieni nienawiścią nastawali na jego życie, podczas gdy on ratował życie i wielu ludziom dawał szczęście. Czyż lepiej było zabić w dzień sobotni, jak zamierzali, czy też pomagać uciśnionym, jak czynił Chrystus? Czy było słuszniejsze w dniu świętym nosić w sercu chęć mordu, czy okazywać ludziom miłość przejawiającą się w czynach łaski? Pytania do dyskusji. 1. Dlaczego prawdą jest to, że każda fałszywa religia naucza swych wyznawców, aby nie dbali o ludzkie potrzeby? Jak możemy zadbać o to, by uniknąć takiej obojętności, zarówno w naszym zborze, jak i poza nim? 2. Kto jest moim bliźnim? Kto jest twoim bliźnim? W jaki praktyczny sposób podążanie za Chrystusem czyni nas podobnymi do Samarytanina, który poświęcił czas i środki, by postąpić zgodnie z przykazaniem miłości bliźniego? 3. Skoro Chrystus miłuje sprawiedliwość i miłosierdzie, jak powinniśmy postępować w sprawach najważniejszych dla Niego? Jak możemy baczniej zwracać uwagę na to, co według Jezusa jest ważniejsze w prawie? 4. Gdy myślimy i mówimy o sądzie, jak często podkreślamy, że według Jezusa najważniejszą podstawą wyroku będzie to, w jakim stopniu aktywnie miłowaliśmy bliźnich, w tym zwłaszcza uciśnionych i poniżanych? Zastanów się nad tym w świetle Ewangelia Mateusza 25, 31-46. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swojej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały. I będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody, i odłączy jedno od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy, pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść, pragnąłem, a daliście mi pić, byłem przychodniem, a przyjęliście mnie, byłem nagi, a przyodzialiście mnie, byłem chory, a odwiedzaliście mnie, byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, a nakarmiliśmy Cię, albo pragnącym, a daliśmy Ci pić, a kiedy widzieliśmy Cię przychodniem i przyjęliśmy Cię, albo nagim i przyodzialiśmy Cię, i kiedy widzieliśmy Cię chorym albo w więzieniu, i przychodziliśmy do Ciebie. A król, odpowiadając, powie im, zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście. Wtedy powie i tym po lewicy, idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, zgotowany diabłu i jego aniołom. Albowiem łaknąłem, a nie daliście mi jeść, pragnąłem, a nie daliście mi pić. Byłem przychodniem, a nie przyjęliście mnie, nagim, a nie przyodzialiście mnie, chorym i w więzieniu i nie odwiedziliście mnie. Wtedy i oni mu odpowiedzą, mówiąc, Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym albo pragnącym, albo przychodniem, albo nagim, albo chorym, albo w więzieniu i nie usłużyliśmy Ci. Wtedy im odpowie tymi słowy, zaprawdę powiadam wam, czegokolwiek nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, i mnie nie uczyniliście. I odejdą ci na kaźń wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.